Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji, która zajmuje się tematami poruszanymi podczas kongresów Polska Wielki Projekt, think tanku, który zajmuje się od ponad dekady problemami gospodarczymi, kulturalnymi, społecznymi Polski. Moim gościem jest dzisiaj redaktorka Biznes Alert, pani Aleksandra Fedorska, ekspert od spraw energetyki Polski, ale też w głównej mierze naszego zachodniego sąsiada Niemiec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od już wielu lat, można chyba tak powiedzieć, żyjemy w pewnej symbiozie z Niemcami, takiej gospodarczej, ekonomicznej. Nasza wymiana gospodarcza jest bardzo duża. Obydwa państwa zmiany jakieś ekonomiczne, gospodarcze, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, mają wpływ, wydaje się, i na jedno, i na drugie państwo. Na ile to jest szansa, żeby ta współpraca na tym polu też energetyki takich firm komercyjnych, prywatnych mogła się rozwijać i być z korzyścią dla polskich firm?
Tak, to nawiązuje pani do takiego wydarzenia, które ostatnio miało miejsce. To było takie spotkanie i przedstawienie takich badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, o ile wiem, tak, tam właśnie zastanawiano się nad tym, co można zrobić w drugą stronę, to znaczy, co można korzystnie zaproponować polskim inwestorom, którzy chcą inwestować w Niemczech. Ale przyznajmy, w Polsce myślę, że jest to temat bardzo, bardzo ważny, o którym dyskutujemy, ale jednak dla Niemiec, ponieważ jednak to znaczenie tych inwestycji jest nadal względnie małe. Jest to jednak temat niszowy. W Niemczech nie widać, aby to było częścią jakiejś głośnej dyskusji publicznej, czy teraz przyjdą polskie firmy, zaczną tu inwestować. Trudno jest w ogóle Niemcom zrozumieć, że czasy się zmieniły, że teraz przychodzą polscy inwestorzy, którzy chcą u nich coś nowego stworzyć. Niemcy nadal w większości są nastawione na to, że to niemieckie firmy inwestują w Polsce.
Czy spotkała się pani z taką opinią, z taką informacją, że tutaj może to taka niszowa informacja, ale rzeczywiście swego czasu dosyć szeroko szerowana w mediach społecznościowych, że Polska jest w jakimś sensie takim miejscem, w którym te już nieprzydatne pod względem technologicznym turbiny wiatrowe, Niemcy już mają po prostu lepsze, są w Polsce sprzedawane albo są do Polski po prostu eksportowane, bo ja z czymś takim się spotkałam, że jesteśmy takim miejscem dalszej eksploatacji albo utylizacji tego, z czym Niemcy sobie nie mogą poradzić, czyli tych już troszeczkę starszych technologicznie turbin wiatrowych, które są w utylizacji na pewno bardzo, bardzo trudne.
Myśli pani, że chodzi tu o taką energetykę wiatrową klasy gorszej, tak? Klasy drugiej, trzeciej. To jest interesujący temat, bo jest też takie pytanie, właściwie tylko nad Bałtykiem Polska ma dobre warunki na energetykę wiatrową. Poza regionem Pomorza i w ogóle przymorskich terenów energetyka wiatrowa oczywiście zawsze ma sens jako dodatek. Tak, ale nie można powiedzieć, że to będzie w przyszłości jakby głównym filarem polskiej energetyki, więc jest takie pytanie, czy jeśli z punktu widzenia, na przykład ja byłabym producentem energii z wiatru, tak, i byłabym zlokalizowana tu w Polsce, gdzie mam średnie warunki wiatrowe i mam też, co chodzi o ustawodawstwo, mam pewne utrudnienia, no bo na razie nie możemy tak blisko budować tych turbin, to wszystko jest raczej bardziej skomplikowane. No to czy ja bym zainwestowała w tą najnowszą, najdroższą technologię? Myślę, że nie. Myślę, że ja jako inwestor może bym się zgodziła na taką wersję właśnie drugoklasową, no bo mogę się spodziewać tylko drugoklasowych zysków. Więc nie wiem, czy motorem tego jest strona niemiecka, czy to ona po prostu sprzedaje to, co nie potrzebuje, czy właściwie nie jest to ten polski producent, który chce te turbiny klasy B, tak? No bo na to jest może jego bardziej stać, no bo nie chce tyle wydać, no bo ma tu średnie warunki do produkcji takiej energii.
Czyli cały czas jednak mówimy o takiej sytuacji wymiany handlowej, gdzie jednak pewne te zasady w handlu funkcjonują. Po prostu popyt, podaż i ten, który kupuje, ma prawo zdecydować się na taką lub inną klasę rzeczy, którą kupuje. Chciałam jeszcze się odnieść do cytatu, który ostatnio zamieściła pani też na swoim profilu facebookowym. Cytatu z ministra sprawiedliwości Niemiec, Marco Buschmanna, podczas G7, który powiedział: dziś stoimy zjednoczeni po stronie Ukrainy, ale trzeba też jasno powiedzieć. Przystąpienie do Nord Stream 2 w odpowiedzi na aneksję Krymu było z dzisiejszej perspektywy wkładem Niemiec w wybuch wojny. Jak ta narracja dotycząca Ukrainy, ja niedawno byłam w Berlinie i rzeczywiście takich, powiedziałabym, widowiskowych oznak solidarności z Ukrainą, wizualnych, jest na ulicach Berlina sporo. To są wielkie telebimy, to są plakaty, tak, ale no na ile za tym rzeczywiście może stoi jakaś głębsza refleksja albo pewien zwrot w myśleniu polityków na temat wojny na Ukrainie, bo z takimi aluzjami, z takimi refleksjami też możemy wśród polskich publicystów się spotkać, że ten zwrot trochę w myśleniu Niemiec następuje.
Myślę, że wypowiedź właśnie Buschmanna jest dotychczas najbardziej daleko idącą refleksją, bo słyszeliśmy praktycznie już od wszystkich, że był to błąd. Nord Stream 2 było błędem. Taka współpraca z Rosją to był błąd. Żałujemy. To słyszeliśmy bardzo często, ale teraz Buschmann powiedział coś bardzo ważnego moim zdaniem, że w tej współpracy tkwi nie tylko błąd, ale także pewna wina. I mi się zdaje, że to zdanie jest bardzo ważne, jest jakby takim kolejnym etapem refleksji niemieckich elit politycznych. To jest długi proces. Nie wiem, trudno mi ocenić, czy doczekamy się kiedykolwiek, że za tymi słowami pójdą jakieś głębsze czyny. Takim czynem na przykład, uważam, byłby demontaż Nord Stream 1 i Nord Stream 2. To byłyby takie konsekwencje, które by światu pokazały, że zmieniamy wszystko. Tak na razie takich posunięć jeszcze nie mamy, ale mamy faktycznie deklaratywną refleksję. I Buschmann poszedł moim zdaniem najdalej, najgłębiej. Spokojnie poczekajmy, co usłyszymy jeszcze z ust niemieckich polityków.
To może teraz zadam takie pytanie, które odnosi się bardziej do mentalności i specyfiki niemieckiej, dlatego że Polaków natura chyba jest taka, że nie wszystko to, co politycy wyrażają, wypowiadają, od razu do serc Polaków trafia w takim sensie, że nie powtarzają tego zazwyczaj jeden do jednego, tylko jakoś próbują albo się do tego krytycznie odnieść, albo samodzielnie pewne rzeczy przemyśleć. Moje spostrzeżenia są takie, że społeczeństwo niemieckie ma jednak bardzo duże zaufanie do swojego rządu i do swoich władz, i do swoich mediów. Trudno nawet im często sobie uświadomić to, że te media tak bardzo są związane jednak z politykami i ze środkami władzy. Myślą, że to są bardzo niezależne media. Media w kontraście do polskich mediów, to chyba jednak są bardziej zależne od władzy niż polskie media. Na ile to może rzeczywiście takie wypowiedzi... I pierwsza moja uwaga do pani, bo pani przez kilkadziesiąt lat mieszkała w Niemczech. No właściwie to taka druga, można powiedzieć, też ojczyzna. Na ile rzeczywiście takie spostrzeżenia moje są słuszne i na ile takie deklaracje, jak rozumiem, przemyślane ministra sprawiedliwości, takie mocne słowa na poważnym szczycie, mogą w ogóle wpłynąć na widzenie Niemców, na podejście Niemców, na widzenie społeczeństwa niemieckiego, tego, co się dzieje na Ukrainie i stosunku ich do Rosji i no, do naszego z kolei wschodniego sąsiada?
Jest bardzo skomplikowane pytanie. Bardzo skomplikowane, bo po pierwsze dotykamy tu szczebla politycznego, tak? Buschmann był świadomy, gdzie wypowiada takie słowa i jego autorytarium w tym momencie to nie byli koniecznie niemieccy wyborcy. Mi się zdaje, że to była wypowiedź skierowana do międzynarodowej prasy, tak? Właśnie jego celem było, żebyśmy teraz na ten temat rozmawiały.
To wejdę w słowo od razu. Czy te jego słowa znalazły odbicie w niemieckiej prasie? Czy to się tam pojawiło?
Tak, ale
jakoś tak szeroko?
Znacznie, na znacznie mniejszą skalę niż w porównaniu na przykład z przemówieniem Scholza o tej słynnej Zeitenwende, tak? Wypowiedziane krótko po inwazji Rosji na Ukrainie, gdzie ogłosił wielki zwrot, do którego nie doszło. Ale to na przykład, jak kanclerz powie takie coś w Bundestagu, takie, no to wiadomo, interesuje to każdego obywatela. Nie, zdanie Buszmana oczywiście było przez ekspertów dyskutowane, faktycznie, ale nie odnalazło wielkiego echa. Nie, myślę, że nie. Ale chciałabym powrócić właśnie do takich przemyśleń zwykłego obywatela. Faktycznie, zwykły obywatel w Niemczech wierzy swoim politykom. To jest troszeczkę taka ślepa wiara, muszę przyznać, bezkrytyczna i w tym momencie też oddaje pewną odpowiedzialność. Niekoniecznie obywatel czuje się odpowiedzialny za politykę swojego kraju. To jest dla mnie rozczarowaniem, bo oczekuję od takiego narodu, tak wysoko wykształconego, z taką historią, z taką kulturą, oczekuję więcej. Oczekuję, żeby obywatel potrafił sam ocenić sytuację, miał jakąś własną opinię i po pierwsze czuł odpowiedzialność za to, co robi polityk, którego wybrał. I mi się zdaje, że ta taka transmisja tych oczekiwań, tych potrzeb funkcjonuje w Niemczech inaczej niż w Polsce. Tak, myślę, że niemieckie społeczeństwo widzi błędy, bo widzi je po prostu w swoich rachunkach za energię, tak? Te rachunki wzrastają, częściowo się nawet podwajają, tak? To jest czasem ponad 100%, co Niemcy płacą więcej za energię. I to jest dla nich szok. To jest dla nich szok, że doszło do jakiejś pomyłki, doszło do jakiegoś błędu, za który oni tak strasznie płacą. To zarzucają swoim politykom. Tylko myślę, że nie rozliczają ich głębiej, nie rozliczają ich na tym poziomie ideologicznym.
To jest o tyle kłopotliwe i niepokojące, że jednak to jest bardzo dobry materiał dla wszelkich totalitaryzmów. I jak wiemy, Niemcy też mają takie dramatyczne, tragiczne dla losów całego świata doświadczenia. I szkoda, że jednak to społeczeństwo bardziej nie odszukało się w takiej formule samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i krytycznego patrzenia władzy na ręce, bo można by w tym mieć nadzieję na już nigdy nie dopuszczenie do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w historii Niemiec.
Krótko stanę w obronie tego, co się w Niemczech dzieje, bo myślę, oczywiście, także nasze polskie społeczeństwo, widzimy to na ulicach, całkowicie się zmienia, ale to jest maleńka zmiana w porównaniu do tego, jak bardzo zmienia się niemieckie społeczeństwo. Myślę, że w Berlinie, chodząc po tych ulicach, bardzo trudno jest znaleźć kogoś, który jest zupełnie niemieckojęzyczny, bo najczęściej spotykamy jednak ludzi dwujęzycznych, posługujących się ogólnie tylko angielskim, bo wiele zakresów życia w Berlinie funkcjonuje na przykład już tylko w języku angielskim.
Tak.
Więc jest to, przytoczę taką...
Tak, tylko wtrącę z kolei taka anegdota z życia mojej koleżanki, która pracuje w niemieckiej korporacji i w tej niemieckiej korporacji wymaganym językiem komunikacji jest angielski.
Tak. W stołówce gazety Handelsblatt byliśmy obsługiwani, funkcjonowaliśmy tylko już w języku angielskim. I to społeczeństwo szalenie się zmienia. Zmienia się przez osoby jak na przykład ja, czy osoby przyjeżdżające do Niemiec, będące tam, mieszkające tam w drugim, trzecim pokoleniu. My jesteśmy już innymi obywatelami. Ja mam inne oczekiwania do polityków, których wybieram, mam inne żądania. Myślę, że bardzo, bardzo wiele nowych obywateli Niemiec, którzy nabyli to obywatelstwo, są jakby nowymi Niemcami, nierdzennymi. Myślę, że oni bardzo zmieniają ten kraj.
Ale pytanie na koniec naszego programu. Na plus czy na minus, jakbyśmy to podsumowali?
Uważam, że na plus.
Bardzo dziękuję
za rozmowę.
To jest
zastrzyk, który jest bardzo potrzebny Niemcom. To nowe myślenie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt była redaktorka Biznes Alert, ekspert od spraw energetycznych Aleksandra Fedorska.